Drodzy słuchacze, witam wszystkich serdecznie. Zgodnie z tą poprzednią zapowiedzią, dzisiaj mamy naszego pierwszego gościa. Jest nią Agnieszka Aronowicz-Jaśkowiak, która jest lekarką, kształci się, będzie w przyszłości radiologiem. No i dzisiaj będzie nam, mam nadzieję, że zdradzi trochę rzeczy, nad którymi pracuje. Agnieszka została poproszona dzisiaj do tego, żeby ze mną nagrywała tę audycję z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że prywatnie jesteśmy razem, więc byłoby dobrze, gdyby ten pierwszy taki normalny odcinek poprowadzić wspólnie. No po drugie, Agnieszka zajmuje się również zastosowaniami sieci neuronowych w radiologii. Na początek, gdybyś, nie wiem, mogła powiedzieć kilka słów o sobie, dlaczego wybrałaś taki czy inny kierunek studiów.
No to witam wszystkich bardzo serdecznie. Wojtek mnie tutaj zapowiedział bardzo, bardzo dużo, powiedział o moich osiągnięciach. Może w rzeczywistości są bardziej skromne, bo sieciami neuronowymi zajmuję się od niedawna. Natomiast rzeczywiście od około pół roku już uczę się, jak być radiologiem. Skończyłam medycynę. Na medycynę szłam z zupełnie innym pomysłem. W zasadzie nie wiedziałam do końca, co chcę dalej z tym zrobić. No takie ogólne myślenie, tak człowieka po liceum, pomagać ludziom. Natomiast później się to troszkę zmieniło. Uważam, że radiologia jest niesamowicie ciekawą dziedziną przez to, jak wszechstronna jest. Jak ogromnej wiedzy wymaga od radiologa, bo tak naprawdę radiolog powinien móc komunikować się z klinicystą z każdej dziedziny. Tak więc powinien posiadać jakąś tam wiedzę dotyczącą wszystkich tych dziedzin. Jest to po prostu szalenie ciekawe. Natomiast należy też mieć na względzie, i to doprowadziło mnie do zajęcia się czy zainteresowania uczeniem maszynowym, mianowicie fakt, że prędzej czy później radiologia jest pierwszą dziedziną medycyny, która jest do odstrzału i do zastąpienia, czy w znacznym stopniu zastąpienia przez maszyny, bo jest to po prostu interpretacja obrazków. A jak Państwo doskonale wiedzą, już teraz Google czy Facebook radzi sobie z tym no w sposób, w jaki to nie byłoby możliwe jeszcze kilka lat temu.
Znaczy, powiedziałaś, że jak wybierałaś ten kierunek studiów, to znaczy, chciałaś pomagać ludziom. Ja się domyślam, pewnie dalej chcesz tym ludziom pomagać.
No tak, tylko troszkę mniej bezpośrednio, tak? Nie ma tej bezpośredniej gratyfikacji od pacjenta.
Ale i w takim razie, jaki miałaś pomysł taki pierwszy na siebie po skończeniu tych studiów? Jaką specjalizację chciałaś wybrać na początku?
No na początku to wszystko nie było takie jasne. Nie było takiej jednej specjalizacji, którą miałam wybraną. Powiedzmy, że koło drugiego roku zaczęłam myśleć o neurologii, która jest również bardzo ciekawą dziedziną, natomiast też bardzo, no niestety bardzo smutną, tak? No uważam, że nie jestem emocjonalnie przygotowana na to, żeby dobrze sobie radzić z takimi pacjentami, z ich dramatami życiowymi i z poczuciem zupełnej bezsilności terapeutycznej w niektórych przypadkach.
To jest też o tym, o czym też kiedyś mówiłaś, że no w neurologii też często jest tak, że można coś świetnie zdiagnozować, ale jeżeli chodzi o wprowadzenie jakichś metod leczenia, to zawsze jest, znaczy to często jest taka kwestia, że diagnozujemy, ale no nie bardzo możemy pomóc, tak? I jakby tutaj jest...
Dokładnie tak. Jeżeli mamy pacjenta z udarem, to w ciągu pierwszych 4 godzin, jeżeli to jest tak konkretny typ udaru, bo mamy 2 typy albo słynny wylew albo udar niedokrwienny, no to w niedokrwiennym jeszcze mamy chwilę czasu, żeby coś zrobić, te 4 godziny. No ale jeżeli pacjent zgłosi się do nas po tym czasie, to w zasadzie możemy stosować leczenie objawowe, pomagać temu pacjentowi, wspierać, nie wiem, jego oddychanie, jeżeli z tym ma problem, czy zapobiegać odleżynom. Natomiast nie ma lekarstwa, które możemy mu podać, czy zabiegu, który możemy zrobić, żeby te martwe neurony przywrócić do życia. No jest to niesłychanie trudna praca, wymagająca naprawdę no, olbrzymiego zaangażowania osób, które ją wykonują.
Dobrze. Powiedz proszę, bo mówiłaś o neurologii, tak, że tutaj jest kwestia tej diagnozy, leczenia. Jeżeli chodzi natomiast o radiologię, to trochę może powierzchownie patrząc, radiologia może być trochę podobna do neurologii, tak? No bo ty też, jak rozumiem, analizujesz jakiś obraz, opisujesz go, ale czy to też właśnie to trochę nie jest tak, że w radiologii bardziej opisujesz niż leczysz?
Tak, w radiologii zdecydowanie stwierdzasz fakt, natomiast nie robisz z nim nic potem. Natomiast masz świadomość, że jest to fakt, który ma szansę, zdobycie go ma cel. To znaczy, jeżeli mamy pacjenta, u którego stwierdzę na rentgenie zapalenie płuc, no to klinicysta, który zlecił zrobienie tego zdjęcia i któremu wysyłam wynik, wie, że ten pacjent ma zapalenie płuc i że trzeba mu podać antybiotyk. Mhm. Czyli jest to informacja, która jest bardzo konkretna i bardzo często, w zasadzie według prawa atomowego, każde badanie radiologiczne powinno mieć cel, który jest uzasadniony po to, żeby nie narażać pacjenta na zbyt dużą dawkę promieniowania. Bo jak Państwo wiedzą, większość technik radiologicznych, część technik radiologicznych, czyli tomografia i rentgen, wiążą się z narażeniem na promieniowanie. Ponieważ nie wolno nam narażać ludzi na promieniowanie od tak dla własnego widzimisię, to każde zlecane badanie musi mieć konkretny cel. Dobrze by było, żeby było konkretne pytanie właśnie. No, klinicznie pacjent kaszle, czy jest zapalenie płuc, tak? No i wtedy ja odpowiadam na to pytanie, przy okazji oczywiście opisując inne rzeczy, jeżeli takie rzeczy tam są. I to jest konkretne pytanie i również taką złotą zasadą, którą generalnie lekarz powinien stosować przy każdym teście. Nie musi to być badanie radiologiczne, może to być morfologia, może to być inne badanie krwi, jest to, że wynik tego badania będzie miał wpływ na dalsze postępowanie. I to jest definicja sensownie przeprowadzonego badania. No bo jeżeli robimy jakieś badanie i niezależnie od tego, co nam wyjdzie, no w zasadzie i tak zrobimy to samo, no to nie ma to sensu. Zatem przynajmniej w teorii wiem, że moje zadanie zawsze ma sens, bo zawsze dostarcza jakąś wartościową informację, która może pomóc w decyzji. Mhm.
Czyli jak rozumiem, to radiolog dysponuje taką profesjonalną wiedzą, która umożliwia potem innym lekarzom wdrożenie po prostu skutecznego, bezpiecznego leczenia, jakby w zależności już od tego, jaki to jest typ choroby, tak?
Właśnie... Mhm. Czy podjęcia konkretnej decyzji, jak leczymy dalej, co robimy?
Mhm. Dobrze. Powiedz, jesteś aktualnie rezydentką w Centrum Onkologii w Warszawie. Na czym polega teraz w głównym mierze twoja praca? Bo teraz będziesz na drugim roku, tak?
No już niedługo.
Już niedługo na drugim roku. Na czym aktualnie polega takie podstawowe zadanie?
Moje zadanie, ponieważ jestem jakby stosunkowo młodym stażem rezydentem, więc ja na razie nie opisuję rezonansów, opisuję zdjęcia rentgenowskie i tomografię. Opisywanie zdjęć jest o tyle prostsze, że dysponuję jedną bądź kilkoma projekcjami danej części ciała, tak? Czy to klatki piersiowej, czy to jakiejś kości. Projekcjami to znaczy, że to zdjęcie zostało zrobione z różnych stron po to, żeby dać nam jakąś możliwość zastanowienia się, w którym miejscu danej struktury jesteśmy, tak? Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, guza w płucu, mało optymistyczny wariant, no i widzimy go na zdjęciu takim, gdzie pacjent stoi przodem do materiału, który naświetlamy, no to zobaczymy tylko, że ten guz jest na środku lewego płuca, tak? A chcielibyśmy jeszcze wiedzieć, czy on jest z tyłu, czy z przodu. I do tego potrzebujemy tego drugiego zdjęcia. No więc to jest jedno z moich zadań. Natomiast drugie zadanie to jest także opisywanie tomografii komputerowych. Tomografie i rezonansy działają dosyć... To znaczy zasada fizyczna działania jest bardzo różna, natomiast praktycznie z punktu widzenia radiologa są to o tyle podobne rzeczy, że przedstawiają przekroje, czyli tak jakby człowieka pokroić na plasterki i oglądać każdy plasterek po kolei, patrzeć, co się na każdej tej małej warstwie, warstwy mogą być oddzielone na przykład centymetr od siebie i patrzymy, co się dzieje na każdym poziomie.
Trochę dramatyczne porównanie, ale
trochę
myślę,
dramatyczne, ale
że
obrazowe.
Dosyć obrazowe, tak. Też mi się przypomniało, jak miałem taki epizod z studiowaniem biologii i neurobiologii kiedyś. Podobno jest taki podręcznik, w którym ktoś dokonał takiego bardzo dokładnego, nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, ale to chodziło o mózgowie szczura i one tam, cały podręcznik to było kilkaset albo kilkadziesiąt tysięcy takich właśnie przekrojów, tak, przez ten mózg, tak, i cała właśnie taka praca temu poświęcona. Dobrze, no to teraz tak, myślę, że to, co chyba nas będzie najbardziej w tym wszystkim interesowało, to pytanie takie, skąd u Ciebie się w ogóle wziął pomysł na sieci neuronowe? Wybacz, że zadam kilka pytań, jedno po drugim, ale to się według mnie wszystko ze sobą wiąże. Czy na przykład to było tak, że w ogóle przed tym pierwszym pomysłem, że tak, zostanę radiologiem, już o tych sieciach neuronowych gdzieś tam sobie myślałaś? Czy to może raczej było tak, że poszłaś na tą, czy, że wybrałaś radiologię i potem sieciami zaczęłaś się interesować? No i w ogóle nie wiem, czy pamiętasz w ogóle od czego to się zaczęło?
No rzeczywiście jest to ze sobą połączone. Powiem szczerze, że jeszcze słowo o edukacji medycznej. Mamy 6 lat studiów medycznych, później rok stażu podyplomowego, który jest wspólny dla wszystkich i obejmuje wizyty nasze na wielu różnych oddziałach, taką naukę praktyczną. No i dopiero po tym stażu człowiek dokonuje ostatecznego wyboru specjalizacji, czyli po 7 latach nauki. No i ja teraz jakby jestem już na tym kolejnym etapie, kiedy tego wyboru dokonałam. Natomiast rzeczywiście był taki moment ku zgrozie mojej rodziny, kiedy na początku stażu podyplomowego tuż po studiach ogłosiłam im, że ja się nie będę tą medycyną zajmować i ja teraz zrobię studia z informatyki czy kursy z programowania. Było to związane po prostu z tym, że uwaga, wybieg polityczny, no generalnie nie traktuje się jakoś moim zdaniem świetnie lekarzy w naszym kraju, też jest takie podejście trochę takiej łaski, tak? No, jest to bardzo specyficzne dla sektora publicznego. Nie ma innego zawodu, w którym ktoś by proponował, żeby oddali za studia. Nie ma innego zawodu, w którym się mówi, że ktoś żąda za dużo, to rynek powinien regulować takie rzeczy. I rzeczywiście na prywatnym rynku medycznym, jak sobie Państwo zapewne doskonale zdają sprawę, ile kosztuje zrobienie USG, ile kosztuje wizyta u internisty z katarem, no rynek stawia te stawki sporo powyżej stawek publicznych. Z tego powodu no jakby to najbardziej mi się nie podobało. Ta atmosfera pracy, ta hierarchiczność ogromna, która jest w szpitalach. Nie wszędzie, ale dużo oddziałów jest naprawdę... Każdy się trzyma kurczowo swojego szczebelka. Czyli takie rzeczy w sumie niezwiązane z medycyną, a przez to, że akurat w moim otoczeniu jest trochę znajomych programistów, którzy mieli zgoła inne doświadczenia, no to trochę im pozazdrościłam, tak? Natomiast no jednak nie zdecydowałam się na porzucenie medycyny, ale zaczęłam szukać trochę sposobów, w jaki można robić coś związanego z medycyną, ale nie będącego koniecznie wieczną walką z systemem. No i radiologia świetnie spełnia te kryteria. Aha, no i teraz sieci neuronowe. No jeżeli już myślimy o radiologii, to tak jak mówiłam, jest to pierwsza działka do odstrzału razem z patomorfologami i mikrobiologami. To znaczy wielu radiologów, jak się ich o to zapyta, powie, że niemożliwe jest większe zaangażowanie komputerów do naszej pracy, większe niż obecnie. No ale o tyle się z tym nie zgadzam, że już teraz sieci neuronowe potrafią tak niewyobrażalnie więcej niż to, co... W ogóle sieci neuronowe, nie tylko sieci, tak naprawdę cała technologia wokół nas. Kiedy wyszedł pierwszy iPhone?
No, w 2000 chyba, nie wiem, piąty może, ale to jest taki strzał dla mnie.
No może coś, albo może nawet i później. W każdym razie...
Może nawet i później, ale nie jestem w stanie powiedzieć.
W każdym razie jest to max 15 lat temu, tak?
No a tak, maksymalnie.
Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, znaczy okej, ja jestem uzależniona od swojego telefonu, Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić życia bez niego, absolutnie. Mhm. Też taka często przytaczana ciekawostka dotycząca już sieci. Będę trochę strzelać liczbami teraz, więc proszę się do nich jakoś bardzo nie przywiązywać. Natomiast w 2012 powstał taki świetny algorytm, który umiał odróżniać zdjęcia psów od kotów. Oczywiście były to zdjęcia takie, których sieć wcześniej nie widziała. No wrzucało się po prostu takie dowolne obrazki, tak, z domowej kolekcji. No i taka sieć potrafiła odpowiedzieć, czy na zdjęciu jest piesek, czy kotek. Ona robiła to ze skutecznością, tu właśnie jest ta moja niedokładność liczbowa, powiedzmy 90%, tak? Potrafiła odpowiedzieć na pytanie pies lub kot. Teraz są sieci, które potrafią z podobną albo większą dokładnością rozróżnić setki ras tych gatunków. Więc to znaczy coś, co kiedyś było osiągnięciem w ogóle powiedzenie, co to jest za gatunek, teraz stało się jakąś totalną podstawą, rzeczą, którą w zasadzie każdy jest w stanie bardzo szybko z tutorialami ogarnąć i sobie w godzinę stworzyć taką sieć. No a teraz walczymy o coś zupełnie innego i zdecydowanie większego, więc mówienie, że no tak, ale te sieci się mylą przy rozpoznawaniu tych zapaleń płuc, teraz jest prawdą, ale może za 3 lata nie będzie.
Tu jest też taka kwestia, bo mówiłaś o tych, nie wiem, starszych radiologach, czy jak ich nazwać, którzy mogą za bardzo nie wierzyć w to, że nie wiem, że ogólnie komputery, sieci neuronowe będą w stanie w jakimś większym zakresie wspomagać ich pracę. No bo to mogą być tacy ludzie, którzy po prostu wykorzystują komputer, jak to się mówi, do pisania. I moim zdaniem to jest też rola trochę, po pierwsze, edukacji, po drugie takiej, nie wiem, jakiejś pracy z tymi ludźmi, tak, żeby też im trochę może to wszystko odczarować, tak, i też na jakichś przykładach pokazać.
Znaczy tak, no mieliśmy ostatnio na przykład takie szkolenia z stacji roboczych naszych. No fakt faktem też jest kwestia tych interfejsów oprogramowania akurat w radiologii. W ogóle oprogramowanie w radiologii jest bardzo często pisane przez osoby, czy w medycynie, przez osoby nie mające nic wspólnego z tym i mam wrażenie, że programiści nie dostają tutaj feedbacku zwrotnego, co by można poprawić. Przez co te funkcje są umieszczone w bardzo nieintuicyjny sposób i na pewno umacniają takie poczucie do tego, że komputery bardziej przeszkadzają niż pomagają.
Tu musimy dodać jedną uwagę niestety, bo może nas słuchać znajomy programista, który na swoją pracę magisterską wybrał sobie temat, który wiąże się z chyba właśnie z przygotowaniem interfejsu takiego szpitalnego. Natomiast to jest osoba, która rzeczywiście może mieć feedback od tej osoby, która gdzieś tam widziała, jak system zdrowia funkcjonuje.
Ale no tak. Właśnie, tu chodzi nawet o umieszczenie pewnych funkcji, tak? Ilość przeklikań, które trzeba zrobić, żeby wykonać jakąś tam codzienną pracę, czy w przypadku tych radiologicznych, no nie wiem, właśnie dostanie się do najbardziej popularnych funkcji versus na samym wierzchu funkcji, z których człowiek nie korzysta nigdy. No takie, no właśnie wymaga to takiego przemyślenia designu, tak? Tylko u nas to jakoś może nie do końca działa, nie do końca się myśli o tym, ile czasu by lekarze zaoszczędzili, gdyby nie musieli przez to przeklikiwać. O, kolejny przykład. We wszystkich te dane pacjentów oczywiście są przechowywane na serwerach szpitalnych. No bo muszą być w ogóle bezpieczne, bezpieczeństwo danych też jeszcze jedna kwestia i tak dalej. Natomiast wiele szpitali, to chyba jest prawie uniwersalne w polskich szpitalach, nie bardzo widzi potrzebę inwestowania w serwery, które by były szybkie albo byłoby ich odpowiednio dużo. W związku z czym widać na przykład, że o godzinie 8.30, o 8 mniej więcej są odprawy na oddziałach klinicznych, o 8.30 system zaczyna zamulać, bo wszyscy siadają do komputerów i zaczynają zlecać pacjentom badania. Drugie zamulanie jest koło godziny 13, kiedy wszyscy siadają do sporządzania wypisów pacjentów, tak? Więc jakby no, nie powinno być w ten sposób. Naprawdę spędza się minuty patrząc się w ekran i patrząc na obracające się logo.
Znaczy, to jest też tak, że pierwsza kwestia to są szybkie serwery, które przynajmniej działają w jakiś sposób sprawny, ale druga rzecz to jest też taka, że przypomniał mi się taki artykuł ostatni, który widziałem, że jakiś tam szpital gdzieś tam oferuje pracę dla informatyka, tak? No i wynagrodzenie...
No, jak lekarza, czyli żadne.
Tak, ale nie, naprawdę jakieś takie, znowu nie pamiętam jakiejś dokładnej wartości, ale załóżmy, nie wiem, że 2500 brutto, tak? No to też, no też inna znowu kwestia, tak, że jak bardzo zdolna osoba z wykształceniem informatycznym będzie pracowała za taką kwotę. No osoba, która no...
No wiadomo, że na pewno nie jest to selekcja pozytywna, mówiąc delikatnie.
Wiem, że pracujesz od pewnego czasu w takim zespole radiologów, chyba też informatyków.
Tak, jest nas w tym momencie dwójka radiologów, znaczy radiologów, rezydentów radiologii i dwójka programistów.
I pracujecie wspólnie nad pewnym projektem, który wiąże się właśnie z klasyfikacją zdjęć radiologicznych, tak?
Nie tyle z klasyfikacją, co, znaczy ogólnie cały zespół jest poświęcony tworzeniu rozwiązań, które opierają się uczenie maszynowe. Ja akurat dołączyłam niedawno poprzedni projekt chłopaków, zresztą jakby już zakończony sukcesem i publikacją. Opierał się na tomografiach komputerowych głów u dzieci. Chodzi o to, że dzieci stosunkowo często mają wodogłowie. Wodogłowie polega na, jak nazwa wskazuje, zbyt dużej ilości wody w głowie. Ich algorytm potrafi normalnie, żeby policzyć objętość tej wody w głowie, trzeba by obrysowywać ten plasterek po plasterku, no te przestrzenie, gdzie ta woda jest.
Czy tak się robiło w przeszłości? Albo tak się dalej robi?
Tak, że... się dalej robi, bo na to narzędzie nie ma... Ogólnie tu jest jeszcze jedna kwestia polegająca na rejestracji, o której ja bardzo niewiele wiem. Natomiast rejestracja narzędzia uczenia maszynowego do zastosowań medycznych, już klinicznych, jest procesem podobno bardzo, bardzo żmudnym i bardzo, bardzo długim i wymaga też sporego zaangażowania. Najczęściej dzieje się to w ten sposób, że pomysłodawca i wykonawca po prostu sprzedaje ten pomysł firmie, która... No już się tym jakoś tam zajmuje po swojemu, więc nie jest to absolutnie na żadnej drodze takiej do użytku, więc obecnie najczęściej stosowaną metodą jest metoda na oko, czyli po prostu patrzy się, okej, te są chyba poszerzone, a te nie, a te są ewidentnie większe niż były poprzednio, bo to jest też bardzo ważna kwestia porównania z poprzednimi badaniami. Ale jeżeli by się to chciało zrobić lege artis, no to rzeczywiście trzeba by obrysować na każdym slajdzie. To jest około 100 slajdów, na których trzeba obrysować te przestrzenie, kawałek, obrazek po obrazku. Chłopakom udało się napisać coś takiego, co to po prostu obrysowuje i liczy. Dziękuję bardzo. Parę sekund i po sprawie. Teraz pracujemy nad czymś innym. Teraz staramy się stworzyć... Tomografie komputerowe można robić z kontrastem i bez kontrastu. Kontrast ma bardzo dużo zalet, bo... poprawia kontrast obrazu, najprościej mówiąc. Sprawia, że więcej widać. Widać rzeczy, których normalnie nie widzimy. Na przykład widać naczynia. Naczynia wypełniają się tym kontrastem, bo podajemy go do żyły. No więc bardzo ładnie je widać po podaniu takiego środka. Więc generalnie do większości zastosowań no, radiolog lubi mieć kontrast, bo naprawdę zdecydowanie poprawia to jakość obrazu. Natomiast nie u wszystkich pacjentów jest to możliwe. Są pacjenci, około 1%, którzy są na kontrast uczuleni. Są pacjenci, którzy mają niewydolność nerek i nie można im podać tego kontrastu, bo nie poradzą sobie z wydaleniem go. No i co zrobić u takich pacjentów, jeżeli chcemy na przykład uzyskać obraz naczyń w ich mózgu? No i to jest właśnie nasz pomysł, żeby z tomografii komputerowej bez kontrastu jakoś nasza sieć potrafiła wyciągnąć te informacje o kontraście. Czyli inaczej informacja o naczyniach i żeby potrafiła narysować te naczynia niejako na naszych przekrojach.
Mhm. Nie pytam się na razie, jak to jest robione, bo to jest też pewnie część tajemnicy badawczej, przynajmniej do publikacji danego artykułu. Ale powiedz, macie już jakieś postępy? Czy rzeczywiście to jest coś, że wiesz, że pracujecie nad tym, widzicie efekty, widzicie, że warto, że to się rzeczywiście może sprawdzać? Czy to jest raczej tak, że zaczęliście to robić, ale...
Nie, w zasadzie teraz, jak udało nam się z drugim kolegą, rezydentem radiologii, już trochę oczyścić dane, poprawić po prostu jakość naszych danych wstępnych, co jest tak naprawdę ogromną częścią w uczeniu każdej sieci neuronowej, bo wiecie, sieć to się uczy sama. Naciska się guzik i się puszcza, tylko trzeba ją najpierw przygotować. I to zarówno pod względem przygotowania danych, jak i przygotowania kodu. No my oczywiście jesteśmy tą częścią zespołu odpowiedzialną za przygotowanie danych. No więc trzeba się było na przykład... Mamy badania z kontrastem i bez kontrastu, tak? No bo sieć musi wiedzieć, jak ma wyglądać ten efekt, więc w związku z tym mamy do każdego badania pacjenta bez kontrastu badanie z kontrastem. Tylko, że żeby... Skąd ta sieć ma wiedzieć, co to jest kontrast? Co ona ma przerabiać? No, okazuje się, że to nie jest takie proste, bo kontrast, jeśli chodzi o kolor, to na takiej tomografii ma taki sam kolor jak czaszka. Więc jak zrobić, żeby on nie kolorował tej czaszki i tak dalej, i tak dalej. To przygotowanie danych było rzeczywiście jakoś tam skomplikowane, natomiast teraz już nasza sieć zaczyna rysować kropki na przekrojach i są one we w miarę dobrych miejscach, więc chyba zaczęła czaić, o co chodzi.
Czy oprócz tego projektu masz jeszcze jakieś plany na przyszłość? Czym byś się chciała teraz w ogóle zająć tak w najbliższym czasie?
Wiesz co, zobaczymy. Znaczy... Nie mam nic, że mam parę pomysłów, ale może nie są one konkretne i nie wiem jeszcze, co się stanie za bardzo. Ciężko powiedzieć.
No i też od pewnego czasu uczysz się programowania w języku Swift.
Tak, tak. Znaczy, no Python plus Swift. Teraz generalnie mówi się sporo o przejściu z... Bo większość naszych wszystkich... Czego?
Modeli. Chyba.
Tak. Jestem jeszcze słaba w słownictwo dotyczące programowania, więc to jest wszystko takie niepoukładane. Większość naszych modeli jest, znaczy naszych, czyli po prostu internetu dostępnych, jest napisane w Pythonie, ale mówi się o przejściu na Swifta z uwagi na lepszą optymalizację?
Tak, tu też chyba w ogóle dzisiaj też trochę chyba to rozmawialiśmy. No zresztą nieważne. Z momentem, w którym kiedy już tylko te biblioteki, które są teraz wykorzystywane do tworzenia modeli sieci neuronowych, zostaną zaimplementowane do Swifta, teraz jeszcze, jak tylko we wrześniu wyjdzie w ogóle Swift UI, czyli ta możliwość tego, że ja w jednym środowisku programistycznym będę w stanie napisać coś, co będzie mi natywnie chodziło na Macu, na zegarku, na, nie wiem, na iPhone'ie, to implementacja później tych modeli, które są po pierwsze łatwo edytowalne, nie wymagają tak dużo czasu na to, żeby edytować ich parametry, no będzie już bardzo prosta, tak? I też do takich no, codziennych zastosowań. Na przykład, nie wiem, ja jestem sobie w stanie z łatwością wyobrazić jakąś sytuację, gdzie, nie wiem, można by stworzyć jakąś nawet relatywnie prostą aplikację na iPhone'a z wcześniej wyuczoną jakąś siecią neuronową o jakimś takim, nie wiem, takim zastosowaniu praktycznym dla jakiejś danej osoby. I to jest no moim zdaniem taki naprawdę szybka droga do tego, żeby też wprowadzić te rozwiązania dla większej ilości osób, żeby to było dostępne po prostu.
No tych pomysłów może być bardzo dużo. Zresztą tak naprawdę no, Apple już z nich korzysta, bo jak wejdziecie sobie w galerię zdjęć, to jest opcja wyboru zdjęć po twarzy, tak? Po konkretnej osobie. Pokaż zdjęcia, na których jest ta osoba. To już są elementy. Widzicie efekt działania sieci neuronowych. No a pomysłów jest multum. Mogą być lepsze filtry antyspamowe, gdzie każdorazowo, nie po jakichś tam słówkach kluczowych jak do tej pory, ale po prostu na kolejnych przykładach sieć uczy się, co jest spamem, a co nie. Mogą to być OCR-y, czyli lepsze niż są do tej pory algorytmy do czytania, do przerabiania zdjęcia z dokumentem na tekst tego dokumentu, tak?
No tak, to już będzie naprawdę bardzo dużo tych możliwości. W ogóle czytałem ostatnio, to jest też ciekawe, że podobno te wszystkie operacje, które są wykonywane na zdjęciach, czy to na iOS-ie, czy na Macu, one są dokonywane lokalnie. I nawet nie wiem, czy do któregoś iOS-a nie było tak, że na przykład twoje zdjęcia z iPhone'a, na których została wykryta jakaś twarz, z różnych względów bezpieczeństwa nie mogą być wysłane na przykład na Maca, pomimo tego, że masz to samo konto. Teraz chyba już jest tak, że te biblioteki mogą się z sobą łączyć. Natomiast właśnie z tego, co wiem, to wszystko było liczone lokalnie, tak, że to jest...
No jak już masz ten... Na przykład nasz model mamy... To jest też ciekawe i z tego mogą sobie ludzie nie zdawać sprawy. I to jest ciekawy aspekt w medycynie, bo oczywiście dane pacjentów, na których teraz pracujemy, są chronione, no nie możemy ich wrzucić jakby do sieci, tak? A mimo wszystko chłopcy udostępnili swój poprzedni model i udostępnili swoje wyniki. Jak to jest możliwe? Ano dlatego, że model jest, wytrenowana sieć neuronowa jest algorytmem, jest tak naprawdę strasznie długim równaniem i nie zawiera w sobie już żadnych danych, na których był trenowany. To znaczy nie ma opcji, żeby z naszego modelu wyciągnąć zdjęcie, znaczy tomografię któregoś z tych pacjentów, który był tam wrzucony, na którym sieć się uczyła. Obecnie nasz plik danych, na których model się uczy, ma 1,5 GB, a sam plik z równaniem, czyli plik sieci neuronowych, która jakby jest gotowa i nauczona, no znaczy nasza jest jeszcze tak średnio nauczona, ale będzie, waży 250 mega, więc i to jest wszystko, tak? I to jest jej cała wiedza.
Tylko właśnie to jest też to, że właśnie mając taki model, o którym teraz mówisz, no to znaczy tu jest oczywiście kilka problemów, tak? Ale gdyby jakiś lekarz chciał z tego skorzystać, no to za bardzo w pracy tego oficjalnie nie może zrobić, tak? No bo to jeszcze nie zostało jakoś tam dopuszczone, tak? Dobra, to jest jakby zupełnie jakby inna kwestia, już jakby bardzo ważna kwestia, ale gdzieś na boku, bo zmierzam do tego, że gdyby taki lekarz chciał odtworzyć sobie taki model, no to on musi tak naprawdę skonfigurować komputer pod to w takim no, pełnym zakresie, tak? Znaczy on musi pobrać u siebie te wszystkie biblioteki, za pomocą których ten model został stworzony. On musi wiedzieć mniej więcej, co te poszczególne kody oznaczają w tym modelu, po to, żeby po prostu do niego wprowadzić własne zdjęcie i jakąś tam predykcję wyciągnąć z tego.
No tak, brakuje tak. Interfejsu użytkownika, tak?
Tak, on właśnie do tego właśnie zmierzał. Brakuje takiego interfejsu, który mogłaby wykorzystać taka osoba, która no, po prostu nie brała udziału w tworzeniu tego modelu i która nie wie dokładnie, co te poszczególne rzeczy tam oznaczają.
Tak, to na pewno jest jeden z elementów, który przeszkadza w implementacji i w rozpowszechnianiu tego wszystkiego, tak?
Ale to jest właśnie rola właśnie tego Swift UI, tak? A czy to też nie jest tak, że jeżeli tego, nawet by tego Swift UI nie było, no to tego się nie da zrobić. To się oczywiście da wszystko zrobić, ale no to będzie po prostu dużo, dużo prostsze, tak? I to nam, myślę, że da naprawdę takie no, dobre narzędzie do tego, żeby łatwo coś... Oczywiście potem znowu będą problemy tego typu, że tutaj no lekarze wszyscy muszą mieć teraz Maci, że im Windowsy już nie starczają, że tutaj szpitale muszą wykładać po 10 tysięcy na komputer po to, żeby...
No właśnie, to jest też czynnikiem, który na pewno będzie limitował rozwój uczenia maszynowego, zwłaszcza w Polsce. Myślę, że niewiele szpitali jest stać na taką inwestycję.
No, albo ktoś zrobi dobrą aplikację z interfejsem na Windowsa i będzie już.
No tak. Swoją drogą ciekawe, że systemy szpitalne korzystają właśnie z Windowsa. Wydawałoby się, że Linux byłby jakimś tam bardziej naturalnym rozwiązaniem, ale zresztą, żeby jeszcze ponarzekać, spora część tych systemów, znaczy nie jest niczym dziwnym, żeby znaleźć komputer z Windowsem XP w roku 2019 w szpitalu. Więc
98 już nie, tak?
Nie, 98 już dawno nie widziałam.
No dobra, no to Było mi miło Cię bardzo tutaj gościć w tym naszym niewirtualnym studio nagraniowym. No, mam nadzieję, że, nie wiem, że za jakiś czas będziesz chciała trochę więcej opowiedzieć też o tym, po pierwsze, jakie robicie postępy w swoim projekcie.
No, może już go skończymy i weźmiemy się za następne.
Tak, to by też było fajne. No i ogólnie o Twoich postępach. O radiologię, o sieci neuronowej.
Bardzo chętnie przyjdę i jeszcze poopowiadam.
Dobra, no to żegnamy się w takim razie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.
Jeszcze.
Dobra, dawaj jeszcze. Nie możesz się śmiać na pierwszym wejściu. Dobra.